Przyjęło się, drodzy Państwo, we współczesnej historii, że pierwsze radio w Siedlcach i w regionie to takie niezależne, niepubliczne, jak to teraz się mówi, czyli niepaństwowe, to Katolickie Radio Podlasie. No, nie jest do końca prawda, bo z dumą musimy powiedzieć, że mieliśmy starszą siostrę. Chyba tak to należy powiedzieć. O siostrze?
Zgadza się.
Chyba raczej siostrę, nie brata. Czyli Radio Solidarność Siedlce. Witam w studio jednych z dwóch twórców tej rozgłośni. Tomasz Olko, znany z naszej anteny już wielokrotnie. Witam, szczęść Boże, panie Tomku.
Szczęść Boże, witam.
I Adam Patoleta. Nie wiem, debiutuje pan chyba u nas.
Tak, tutaj po raz pierwszy. Kiedyś tylko przychodziłem reklamę zamawiać.
No tak. Natomiast dzisiaj po raz pierwszy słyszycie państwo głosy, które być może część naszych słuchaczy, być może kojarzę sprzed ponad 30 lat. Też mi się tak wydawało, że ja jestem tutaj najstarszym radiowcem, znaczy najstarszym stażem radiowym w Siedlcach. Okazuje się, że muszę oddać palmę pierwszeństwa właśnie panu Tomkowi i panu Adamowi. Drodzy państwo, żeby rozmawiać i opowiadać historię Radia Solidarność w Siedlce, to musimy najpierw połączyć się z jednym człowiekiem, który w ogóle to wszystko wymyślił, dobrze mówię?
Zgadza się, był inicjatorem.
Czyli z panem Cezarym Kazimierczakiem, który jest po drugiej stronie linii telefonicznej, jak to się kiedyś mówiło, to zawsze jest problem. Tomek w tej chwili do pana Czarka dzwoni. Natomiast ja zacznę tylko jeszcze od jednej rzeczy, bo podobno esbeckie papiery są w tej chwili potrzebne do ustalania prawdziwej historii Radia Solidarność.
No muszę powiedzieć, że pamięć ludzka jest zawodna. Jak myśmy próbowali otworzyć, kiedy nadaliśmy pierwszą audycję, no wiedzieliśmy, że to jest czerwiec, lipiec. Dopiero jak zostały w archiwach odnalezione akta Służby Bezpieczeństwa, tam jest wyraźnie podana godzina i dzień, kiedy była nadawana pierwsza audycja Radia Solidarność.
Już ją słyszeli wtedy.
Już ją słyszeli. Znaczy na razie tylko powiem, że mamy problemy z połączeniem z panem Cezarym. Mam nadzieję, że uda się, więc wrócimy do niego. Dobrze, panowie, to jak to z waszej perspektywy wyglądało? Ja rozumiem, że ponieważ byliście osobami, które się świetnie znałyście w środowisku, przyszedł do was pan Cezary i co? Powiedział, że
to
co?
Może trochę inaczej no właśnie wyglądała.
Jak to wyglądał początek?
Środowisko, całe środowisko radiowe to byli ludzie związani z Siedleckim Komitetem Oporu Społecznego.
SKOS.
My się wszyscy poznaliśmy w robocie. To wszyscy byli ludzie tacy, którzy nie dyskutowali nad tym, czy to tak, czy to tak. Tylko, że jak zapadała decyzja, że robimy, to robiliśmy. I to było wiele takich rzeczy, czy dróg, czy malowanie, przepraszam bardzo, napisów, czy jakiś mały sabotaż. Po moim wyjściu z więzienia, na początku maja, Czarek do mnie mówi, Tomek, w tej chwili zostaniesz zakonspirowany bardziej, no bo jesteś już spalony z druku, z kolportażem, chociaż nigdy się z tego nie wycofałem, tak mówiąc na marginesie. Znalazłem człowieka, genialnego konstruktora, który zrobił nadajnik. Ja mówię, no to dawaj go jak najszybciej, spróbujemy coś zadziałać. No i od maja do połowy czerwca został powołany zespół, do którego weszli Jurek Gajowniczek jako konstruktor nadajnika, Adam Patoleta, który nadawał, wyszukiwał mieszkania, zajmował się też stroną taką bezpieczeństwa, no i małżeństwo Wołowiczów, Marianna i Stanisław Wołowicz. Z kolei tak się dobrze składało, że musieliśmy bardzo mocno dbać o tak zwane BHP, czyli względy bezpieczeństwa. Nigdy Siedlec, nikt nie użyczył swojego głosu do czytania tekstów audycji. Wykorzystywaliśmy do tego naszych warszawskich przyjaciół. I to było sporo tych ludzi. No powiem tylko cała rodzina pani Magdy Drewnie. Ewa Sierpińska, Iwona Marchelska, Basia Góra. No, raz pomógł nam Kazimierz Kaczor, dając jednego z młodych aktorów do odczytania audycji. Bezpieka, w tej chwili to, co czytamy, Bezpieka nagrywała wszystkie audycje. było rozporządzenie komendanta, zastępcy komendanta wojewódzkiego do spraw SB, że każdy funkcjonariusz w momencie, jak usłyszał audycję, jego obowiązkiem było nagranie.
To znaczy te nagrania, te 41 nagrań z 46 audycji, które w sumie stworzyliście i wyemitowaliście, to są nagrania w większości esbeckie?
Nie.
Czy to są wasze archiwa?
Nam się udało zarchiwizować 41 oryginalnych audycji.
Pierwsza jest?
Nie mamy niestety pierwszej audycji.
No to tak jak nasz pierwszy program radiowy też nie mamy.
W momencie, gdy zaczęliśmy kwerendę akt, żeby te radio jakoś już opisać z takim uzasadnieniem historycznym, dzięki Agnieszce, która wykonała no, syzyfową pracę, odnalazła w archiwach bodajże akt nowych te nagrania, które zrobiła bezpieka. Nasze audycje też zostały zachowane w archiwach Radia Wolna Europa. No, do Radia Wellington nie trafiliśmy, bo nasze audycje były retransmitowane przez australijskie Radio Wellington i były retransmisjonowane we Szwecji, ale do tych nagrań nie trafiliśmy. Mhm. Także na dzień dzisiejszy mamy 42 audycje.
Dobrze, ale porozmawiajmy o samych początkach. Ja chciałbym, myślę, że to jest w ogóle genialna rzecz, która jest warta opisania, bo dzisiaj w czasie, kiedy mamy, nie wiem, cuda typu komórki, typu tablety, komputery i tak dalej, gdzie właściwie wszędzie mamy zainstalowany jakiś radioodbiornik, jeśli nie analogowy, to cyfrowy, strumieniowy i tak dalej, więc możemy tych stacji radiowych odbierać, ja mam, nie wiem, gdzieś zarejestrowane na swoim tylko odbiorniku około 6 milionów internetowych stacji z całego świata, więc to są w ogóle jakieś potworne ilości. W tamtych czasach, no, wszyscy pamiętali, były cztery tak zwane państwowe, reżimowe, myśmy tego nie nazywali. Był dostęp do stacji zagranicznych, czyli Radio Wolna Europa. Najgorzej słuchane, dlatego że byłoby najskuteczniej zagłuszane. Tak. Był głos Ameryki i było polskie audycje w serwisie BBC. To było właściwie na falach średnich, można było tego posłuchać. Jak ktoś był zapalonym krótkofalowcem, to mógł jeszcze coś złapać na krótkich falach, ale już do tego trzeba było mieć troszeczkę było sprzętu. Natomiast na zwykłych radioodbiornikach to był koniec. I teraz pojawia się w czasach, kiedy w zasadzie jeszcze istnieje technologia lampowa, bo jeszcze, ja pamiętam chyba początek lat 80., to u mnie był schyłek...
Nie, już schodziły tranzystory.
Wiem, że schodził, ale był schyłek z radia w domu, takiego głównego, jeszcze opartego na lampach, które przerabialiśmy z bratem na różne dziwne rzeczy, bo to była właśnie taka zaleta tych odbiorników lampowych, bo można było naprawdę nad nimi sporo popracować i sporo w nich podrasować. I oczywiście były tranzystory, ale nie było nadajników, bo dzisiaj właściwie mając komórkę, to ja mam właściwie emiter również. Ja mogę też tworzyć w ograniczonym zakresie audycje radiowe. A więc pytanie brzmi, słuchajcie, skąd braliście części? Skąd był w ogóle patent? Bo dziś większość młodych ludzi powie, Boże, słodkie radio zbudować? No mam w komórce.
Ja może odpowiem...
I to zapytam się właśnie u pana Jerzego.
Bo, na tamte czasy to był ewenement.
Dokładnie.
Ja może odpowiem w takim skrócie, tylko powiem jeszcze jedną rzecz. Radio Solidarność było dlatego taką solą wokół Służby Bezpieczeństwa, bo tak jak mieli jakąś pośrednią kontrolę nad obiegiem prasy podziemnej, bo tajni konfidenci wykupywali prasę podziemną, która trafiała do Służby Bezpieczeństwa, z kolei na radio nie mieli żadnego wpływu, bo nawet oni nie wiedzieli nigdy, kiedy to zostanie nadane.
No dobrze, ale to nie mieliście stałego nadajnika, więc to jest to najbardziej fascynujące, bo dzisiaj to jest to i maszt,
stoi. Nosiło się nadajnik ze sobą.
No właśnie, jak to wyglądało?
Panie Grzegorzu, za chwilę Adam opowie, jak wyglądała technologia nadawania, tylko powiem tyle, że mieliśmy genialnego konstruktora.
No właśnie, Jerzym, jakby pan powiedział, bo to jest osoba mało znana.
Powiadam, ja tylko powiem o częściach, bo częściami ja się zajmowałem. Mhm. Jak nawiązaliśmy kontakt z twórcami pierwszego podziemnego radia Solidarność, czyli ze Zbyszkiem i Zosią Romaszewskimi, dostaliśmy kontakty na zachód. My jako SKOS mieliśmy swoje wypracowane kanały przerzutowe i dostawaliśmy pod nasze zamówienie to, co Jurek zamawiał, dostawaliśmy części. A teraz o technice nadawania to może opowiadam.
Technikę. Pierwszy był nadajnik, był dużo większy.
To znaczy, jak to wyglądało? To znaczy, bo generalnie mówimy nadajnik, czyli to po prostu to jest walizka.
Nie.
Czym to było ukryte? Jak
pierwszy
to
nadajnik to był wielkości dwóch tabliczek czekolady, tak jak duży z orzechami. Chował się swobodnie w kieszeni marynarki.
Chował. I z tym, że była potrzebna w domu antena, która musiałaby nadać, to szukaliśmy mieszkań na wysokich kondygnacjach albo w domkach jednorodzinnych. Bezpośrednio podłączona antena pod nadajnik.
Czyli taka antena jeszcze z takim płaskim, niekoncentrycznym, tylko kablem równoległym.
Trzy dipolowa. Kabel koncentryk normalny.
Już
koncentryk, tak.
Tak. I to wystarczyło. I dlatego oni nie wiedzieli, jak nas namierzyć, bo jak ja kiedyś nadałem audycję, wprawdzie to było poza uzgodnieniem, bo tego nie wolno mi było robić, bo w sobotę kiedyś nadawałem audycję, z nadajnikiem poszedłem do domu i to była niedziela.
Ciekawostka na osiedlu...
Młynarskie. Naprzeciwko blok milicyjny, okna pootwierane, już wtedy nadawali teleranek. I tak mi przyszło do głowy, żeby puścić audycję. Powiesiłem dipol na balkonie, zasłoniłem go chyba prześcieradłem, nie pamiętam, czy kocem i puściłem im audycję. Momentalnie ściszyły się telewizory, za kilkanaście minut osiedle było zasypane i cywilami, i milicją.
Czyli dosyć łatwo jednak namierzali was. Jaki był zasięg tego nadajnika?
Nie ma w tej chwili mądrych. Są różne opowieści, bo są takie opowieści, że byliśmy słyszani nawet w Łukowie, w co ja bardzo nie wierzę, ale moim zdaniem pół miasta było objęte. W zależności skąd, gdzie była ta antena trójdipolowa. I tutaj powiem taką ciekawostką, dlaczego my nie byliśmy do wykrycia. Bo co z tego, że oni sprowadzili wozy prolongacyjne, jak antena w momencie podpięcia się naszego nadajnika stawała się nadajnikiem, a nie anteną. Oni z kolei chcą, żeby nas namierzyć, musieliby wyłączyć nadajnik w kotyczach. Chociaż były takie próby, bo wyłączali na jakieś krótkie, tam na minutę czy na pół minuty, no ale trudno, żeby podczas emisji naszej audycji wycięli cały program już. To, co był nadawany przez kotycze.
Dobrze. Do tego nadajnika był podłączony magnetofon, bo to nie jest tak, że chodziliście z przenośnym studiem, tak jak pan powiedział, nagrywaliście tę audycję.
Gdzie indziej?
Gdzie indziej, w Warszawie. No, to nie było zbyt skomplikowane już wtedy, bo właściwie każdy miał jakiegoś grundiga, jak to wtedy. Jak wyglądały te magnetofony? Bo to jednak za każdym razem było ryzyko utraty tego magnetofonu.
Technologia zrobienia audycji wyglądała w ten sposób, że ja jechałem do Warszawy, moi lektorzy dawali mi głos, ja przywoziłem do Siedlec. Kaseta trafiała do Stasia i Marysi Wołowiczów. Oni ją przemontowywali. Ten, kto miał nadawać audycję, szedł na mieszkanie, gdzie czekał zwykły magnetofon, czy to Grundig, czy jakiś inny, aby kasetowy. I to wszystko.
Z kasetą, tak? To pana Adama tutaj pomęczmy trochę, panie Tomku. Czyli co, wrzucał pan to do kaseciaka. Zwykły pięciopalczasty jeszcze wtedy Dinowski.
Tak, to się spinało razem nadajnik z magnetofonem, antenę i zycher i poszło. Dobrze. I czekało się z niecierpliwością, serce waliło, skończy się. Sygnał był najpiękniejszą rzeczą, był sygnał.
Dużo emocji było przy tej okazji?
Za każdym razem było, bo i ryzyko było duże.
Ile pan audycji wyemitował w ten sposób?
Trudno mi powiedzieć, ja nigdy tego nie liczyłem.
Wszystkich pan nie emitował?
Nie, no myśmy się zmieniali. Połowicze puszczali i ja puszczałem także. Tomek pierwszą chyba nadał, jak dobrze
nie,
pamiętam.
Ja awaryjnie raz nadawałem, no bo tylko ja tam miałem wyjść, ale była taka ciekawostka, że nadajnik zawiesiliśmy, znaczy antenę zawiesiliśmy na drzewie przedłużacze i to było w sadzie nadawane róg starowiejski, róg Wyszyńskiego. I tu chciałem powiedzieć jeszcze, jak można, bo później już nie będzie czasu. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym, którzy użyczali swoich mieszkań nam. Oni naprawdę bardzo ryzykowali.
Ale macie ich spisanych?
Mamy spisanych. To jest 24. No, w tej chwili nie będę wymieniał wszystkich. Powiem tylko tyle, że bardzo brakuje nam tym, którzy zmarli. 4 osoby z tych już nie żyją. No, wymienię Stanisława Sobiecha. Bardzo często od niego było nadawane. To jest vis-a-vis, znaczy z Browarne, jak się wychodziło wtedy na 22 lipca. Pani Ireny Chylik, to jest róg Kochanowskiego, róg Piłsudskiego, teraz vis-a-vis na Komendot. Krzyśka Kozaka, róg Starowiejski, róg Wyszyńskiego. Od Marka Olszewskiego, na Kazimierzowskiej, ci wszyscy ludzie nie żyją. No trzeba też powiedzieć, no, że przepraszam tych innych, których nie wymieniłem. Od Stasia Micholuka było nadawane. Mieszkał też na Kazimierzowskiej w takiej chałupce drewnianej. A potem, tak, jak się przeprowadził już na osiedle Warszawska, też od niego było nadawane. Ale powiem jeszcze jedną rzecz. Myśmy przerabiali, przepraszam bardzo, różne techniki. Kiedyś chcieliśmy puścić audycję przy mocy tak zwanej gadały, czyli gigantofona, bo nie wiem, mało kto w tej chwili w Sielcach wie, że w 85 roku, nie mylę się chyba, został zaresztowany Tadeusz Kościuszko, czyli został ogrodzony murem. Może Adam by się opowiedział, co się stało
wtedy. Cały ogrodzili wtedy z blachy wysokie na 2 metry płot i tam żeśmy tą gadałę zawiesili. Znaczy ja zawiesiłem, bo było tak ustawione, że rano w niedzielę, jak będą ludzie z kościoła wychodzić, to pójdzie, wyłącznik miał załączyć i audycja pójdzie. I pech chciał, że wtedy deszlał całą noc, baterie zamokły. Tylko szmerek było taki.
A tak, żeby było wiadomo, co to jest, co gadała. To gadała to był gigantofon spięty z magnetofonem kasetowym. I tu Adama podziwiałem, bo tak się zastanawialiśmy. Szkoda nam było tej gadały, no bo to kupę kasy wtedy kosztowało. Kto ją zdejmie? No ja powiem uczciwie, ja się bałem. Osobiście mówię uczciwie, że bałem się. Adam to zdjął, a później dostał ode mnie opisz, dlaczego ryzykował. No tak było, Adam?
Tak było, no ale jak zawiesiłem, no to jak widzę, że wisi to, to mówię, bałem się, czy nie namierzyli i pilnują, kto przyjdzie po nią. Ale jakiś czas poobserwowałem, poszedłem, zdjąłem i udało się.
Ja jeszcze powiem, z takich wesołych historii dochodziło do sytuacji śmiesznych nawet. Nie wszyscy wiedzą, że w tamtych latach sieleccy taksówkarze z nudów mieli włączone radio i słuchali sobie pierwszego programu TV. Mhm. W taryfie. No i kiedyś wsiadam do taryfy i odzywa się do mnie taryfiarz. Panie, czy słyszał pana? Się pytam, co? Panie, wczoraj jak przygrzeli, mówi, wszystkie taryfy włączyły radio. Się pytam, kto przygrzał? No Radio Solidarność. Oni chyba mają wielkie studio telewizyjne.
No tak, panowie, bo to jest tak, opowiadamy o 46 audycjach, to nie jest tak, że te audycje istniały raz, bo to jeśli ktoś powiedział, dobrze, no przez 5 lat wyemitowali 46, ale każda audycja była emitowana kilka razy.
Stąd no powiem tyle, że był taki jeden tydzień, że audycja była nadawana codziennie, były takie dni, przy szczególnych okolicznościach, że audycja była emitowana 2 razy nawet. Także no,
z różnych lokalizacji, żeby było, żeby miasto objąć, bo to nie było.
Mieście tylko jeden ten nadajnik, czy
jeden.
Mhm. Czy kiedykolwiek otarliście się o wpadkę?
Nie. Powiem tyle, że to, co czytamy w tej chwili w aktach, oni się do nas nie zbliżyli o centymetr. Ja kiedyś rozmawiając nieformalnie, już nie żyjącym z jednych uboli, pytam się jego, no pan posłucha, co było dla was największą zadrą na Honorze? Radio Solidarność. I co, nie mogliście złapać? Nie, już byliśmy bardzo blisko. Ja się pytam, tak? No to gdzie te radio nadawało? Od Sióstr Sakramentek.
Tam ani razu nie byliśmy.
Nigdy.
Dobrze, panowie, będziecie mieli okazję w sposób szczególny wspominać to wydarzenie, ponieważ no tak, pierwsza emisja ustaliliście, że była 14 czy 16?
16 czerwca.
Czemu 14, niektórzy piszą?
Nie, to powiem tak. Pierwsza próba radia to była nadanie maleńkim nadajnikiem na UKF-ie. Została zrobiona 14 czerwca, to był no, trochę niewypał, tym zajmował się Marek Biały. A my już jak zaczęliśmy od 16 czerwca, to jechaliśmy, bodajże ostatnia audycja była nadawana 3 czerwca, jak dobrze pamiętam, 89 roku.
Czyli tuż przed, no jeszcze nie takimi niewolnymi, bo cenzurę znieśli dopiero w styczniu 90.
Nie, ostatnia audycja była bodajże 3 czerwca przed wyborami. Mhm.
31 lat temu i to właściwie no tak, w niedzielę będzie tak 31, my też liczymy tą naszą historię radiową tak od 7, bo nieoficjalnie już od 12.45 nadawaliśmy 7 lipca, a oficjalnie już program 9, więc tutaj liczy się jak gdyby zawsze ten oficjalny moment. I w sposób szczególny będziemy chcieli ten 16 czerwca w tym roku upamiętnić.
Będzie wmurowana specjalna tablica, ale jeszcze tak wracając na rogu Kilińskiego-Puławskiego, ale tak wracając jeszcze do audycji, zespół Radia Solidarność postanowił wspomóc Caritas Siedlecki i podarujemy Caritasowi Siedleckiemu 50 płyt zawierających 41 oryginalnych audycji Radia Solidarność. Także ten, kto zechce przyjść na nasze obchody, jak przeznaczy jakiś skromny datek i wrzuci do puszki Karytasu, otrzyma za to płytkę zawierającą oryginalne audycje Radia Siedleckiego, Radia Solidarność wraz z opisami.
Mm-hmm. To jeszcze do tego wrócimy. Ja bym chciał, żebyśmy się skupili. To będzie tak. O godzinie 18 spotykamy się na mszy świętej w kościele świętego Stanisława w Siedlcach.
Tak.
Mszy świętej, znaczy patronuje tu w ogóle ksiądz biskup ordynariusz, ksiądz Kazimierz Górda, ale oddelegowany w sposób naturalny jest dyrektor, obecny dyrektor radia, który tą mszę będzie odprawiał w imieniu księdza biskupa, czyli ksiądz Sławomir Kapitan. A potem o 19 właśnie odsłonięcie tej tablicy na budynku. Dlaczego akurat w tym, tak jeszcze tutaj zapytajmy, bo może nie wszyscy będą...
Dlatego w tym budynku, że z tego budynku z pierwszego na pierwszym piętrze mieszkała matka Jurka Gajowniczka, konstruktora naszego nadajnika i stamtąd została nadana pierwsza audycja. Chcemy to upamiętnić.
Mhm. A potem zapraszacie do sali białej przy Puławskiego i tutaj już będzie, no, tak trochę bardziej galowo, rozumiem.
Tak, no, Agnieszka Andrzejewska, która opracowuje historię Radia Solidarność, zrobi pokaz slajdów, a potem będzie koncert w wykonaniu Leszka Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka. A tu jeszcze chciałem nadmienić, że gościem honorowym naszej imprezy, to będzie jedna z osób odsłaniających tę tablicę, jest pani Zofia Romaszewska, legenda Radia Solidarność i legenda w ogóle Solidarności. Taka ciekawostka, Zosia dała zgodę na użyczanie jej głosu w naszym radiu, jak szły zapowiedzi radia.
Szkoda, że nie ma tej płyty, bo byśmy puścili tą muzykę, która zaczynała to radio. To było najlepsze.
No tak, no tutaj trochę mam nadzieję, że będziemy przy okazji właśnie tej uroczystości 16 skorzystamy z tej płyty, wyemitujemy przynajmniej część tych historycznych audycji, jeśli oczywiście dacie nam na to zgodę.
Oczywiście dajemy, wszystkim dajemy.
Dobrze,
zgodę.
Powiedzcie mi panowie, co się stało z tym sprzętem? To gdzieś macie zachomikowane, zachomikowane tak na gorsze czasy jeszcze?
Nie, w momencie, gdy Chotycze zmieniły, podwyższyły częstotliwość.
Mm-hmm. Ale tak myśmy weszli już.
Weszli po wyżej 500 MHz.
To już te nadajniki się nie...
Nasz konstruktor nie potrafił tego przeskoczyć. I żeby ten nadajnik nie leżał bezproduktywnie, to podarowaliśmy jego czeskiej karcie 77.
Mm-hmm.
I nasz nadajnik pojechał do Czech, a myśmy w zamian tego dostaliśmy Gordona. To był taki nadajnik na UKF, robiony przez warszawskie radio. Bo muszę powiedzieć, że od 1985 roku, właśnie dzięki państwu Romaszewskim, nasze radio ściśle współpracowało z Radiem Warszawskim.
Mm-hmm.
I to była jedyna struktura, z którą współpracowaliśmy. Bo tak radio, jako radio, to był nasz zespół był bardzo zamknięty. No. I z tego względu może nie mieliśmy wpadki, że myśmy tam się nikomu nie zwierzali za mocno, z nikim nic nie konsultowaliśmy.
Co było treścią tych audycji? Teraz jeszcze porozmawiamy o tym, co było, no, się teraz ładnie mówi, contentem. Czyli...
Zawsze były...
Bieżące sytuacje z reguły tam.
Ale byliście bardziej lokalni, czy bardziej to, co...
I bardziej lokalni, ale jednocześnie problem ogólnokrajowy, bo z lokalnych, no to powiedzmy, poruszaliśmy, no użyję jednego przykładu, jak było prześladowanie przez bezpiekę studentów w SRP. Mhm. Myśmy puścili na ten temat audycję. Kogoś aresztowano od nas. Też dawaliśmy o to informację, o jakichś pobiciach, o jakichś...
Ale to był tak, serwis, bo ta audycja trwała od kilku do kilkunastu minut. Najdłuższa chyba miała ile?
W tej chwili...
Kilkanaście minut,
tak,
gdzieś
tak,
czytałem.
Tak, gdzieś około 12 minut pewnie miała najdłuższa.
No bo tak, to wszystko było wymierzone było czasem, no niestety, namierzania, no bo to trzeba było jednak wszystko się skupiać.
Tak,
czas bezpiecznego nadawania, to jak myśmy tak przyjmowali, to był 6-6,5 minuty, no. Z tym, że no, ja powiem jeszcze jedną rzecz, także no, nad naszym radiem czuwała opatrzność boska. No bo ja tu mówiłem przedtem, że tak przestrzegaliśmy te przepisy BHP, ale to nie do końca była prawda, bo zarówno jak i od Adama z domu, jak i ode mnie z domu. Z dwóch domów moich właściwie, no. Znaczy nie to, że ja dwa domy kiedykolwiek w życiu posiadałem, tylko że...
No tak to zabrzmiało, pamiętam.
Nie. W moim rodzinnym domu na ulicy Starowiejskiej, a później jak już mieszkałem ze swoją żoną. Mhm. To też, też były nadawane audycje. No. Mhm. I jakoś nie było wpadki. No.
Dobrze byliśmy zakonspirowani.
Hermetyczność to było, że byliśmy hermetyczni.
Dobrze, a pamiętacie, co było w tej pierwszej audycji?
Nie.
Kompletnie nic?
Nie.
Ale to niedobrze, no. Ja tam swoją pierwszą audycję radiową pamiętam. Nie?
No, ja, żebyśmy wiedzieli, że za te 6 lat komuna padnie, no to byśmy mieli zarchiwizowane.
No tak, pan, 23 lata temu, jak żeśmy zaczynali radio, to nawet przez myśl nad nie przeszło, że będzie to dłużej jakikolwiek wymiar czasowy miało, więc też nie nagraliśmy, nie zarchiwizowaliśmy tego w pierwszych audycjach.
Nie, chyba, że może na to pytanie szkoda, że nie ma Agnieszki. Ona by odpowiedziała, bo jak ona czyta te papieżyska, które odnajduje te archiwalia, nie wiem, czy by spieka nie dała opisu tej audycji, co było mówione. Mhm.
A kto pisał w ogóle teksty? Bo ja rozumiem, że to był napisany tekst i trzeba było to zawieźć do Warszawy. Ktoś
Na początku teksty pisał Czarek Kazimierczak. Potem jak gdzieś po 86 chyba już 6 czy 7 roku, jak trochę nasze kontakty się rozeszły, pisałem ja i w świętej pamięci profesor Tadeusz Kłopotowski. A później jeszcze było tak, że myśmy dostawali audycje warszawskie. Do tej warszawskiej dawaliśmy jakiś mały fragment tego co lokalnego, co nas dotyczy, leciała audycja warszawska, no typu Szopka Noworoczna, no to już to robili ludzie warszawskiego radia.
Ile takich stacji, nazwijmy to, stacji radiowych funkcjonowało wówczas w Polsce? Próbowaliście to liczyć?
Nigdy nie próbowałem, ale znam wiele ośrodków, gdzie nadawano. Między innymi dzięki naszej pomocy wystartowało radio Biała Podlaska. Mhm. Było wiele, od Gorzowa Wielkopolskiego po Warszawę, Gdańsk, Wrocław, z tym, że no...
Tak Lublin miał chyba też.
Kto?
Lublin chyba.
Tak,
tam, tak, ale tam bardzo...
Hajkowski, ale bardziej w Puławach nadawał.
Dokładnie, a tych audycji tam było poszło naprawdę niewiele i wpadli. W Lublinie bardzo szybko jakoś tak to
jak,
było ucinane.
Został zrobiony przez ludzi z Wolnej Europy i teraz współczesnych historyków, załóżmy taki ranking, to Siedleckie Radio w mieście rzędu tej wielkości bezwątpliwie było na pierwszym miejscu.
No tak, na innych miejscowościach te redakcje i te nadajniki bardzo szybko wpadały. Ja to już mówię po prostu po kilku razach.
Ja uważam, że najmocniejszymi ośrodkami radiowymi to były dwa. Wrocław. Mhm. I Warszawa. No
tutaj ze względu choćby na te możliwości techniczne, jeśli chodzi o Warszawę, to było siłą rzeczy. Dobrze, panowie, co was, znaczy jak wspominacie tamte czasy, oprócz tego, że wiadomo, 31 lat temu to wszyscy byliśmy tutaj młodsi, w innej sytuacji, jakkolwiek było duże ryzyko i strachu i tak dalej, to się przede wszystkim pamięta te fajne rzeczy, jak się było młodszym. Ale to, co, jeśli mówi się Radio Solidarność, to ja chciałbym zapytać pana Adama i potem pana Tomka. Pierwsze skojarzenie, czyli to takie pierwsze, najważniejsze wspomnienie.
To był taki przekaz dla ludzi, bo był strach generalnie wśród ludzi. Mhm. Radio można było dotrzeć, prasę nie wszyscy mieli. A to była taka nadzieja, że gdzieś ktoś usłyszy i wie, że coś się dzieje. A później to już tak raczej było z rutyny i dla zabawy, że znowu się przytykadało ubekom w nos, nie złapali, nie? Bo to im dłużej trwało, to człowiek się tak przyzwyczajał do tego i to się taka stawała trochę rutyna już. No.
Ale byliście... To był pierwszy taki właściwie zryw w okresie PRL-u, bo waszą poprzednikiem, czyli tych stacji radiowych, które się pojawiały, to po pierwsze była stacja radiowa, taka najsłynniejsza, Powstanie Warszawskie. Czyli ta radiostacja, która funkcjonowała.
Błyskawica.
Potem były już przez wiele lat, oczywiście były próby w okresie w latach 50., 60., tworzenia jakichś, czy w latach 70. nawet dosyć częste próby gdzieś zarzucania nadajników, odtwarzania tej muzyki, podpinania się pod różnego rodzaju źródła. No, Ale tak na dobrą sprawę, regularnie żadna z tych stacji nigdy nie funkcjonowała. Mówię, regularnie to w tym sensie, że nadawała jakiś taki program, który można było po prostu odbierać w miarę publicznie i w miarę przewidywalnie. No, bo to można nazwać radiem, nie jakąś tam próbą dywersji, czy tam, nie wiem, próbę partyzancką taką. Tylko wy byliście stacją, czy też to były w ogóle stacje w miarę regularne. Więc dla was jest to właściwie, no można powiedzieć śmiało, że tak, po pierwsze jesteście radiowcami, po drugie, że byliście dziennikarzami radiowymi, a potem spadkobiercami, no właśnie, tej Błyskawicy. Ostatniej wolnej stacji w Polsce wówczas.
No moim zdaniem, ja w tej chwili mówię o sobie, to była jakaś satysfakcja. Ja byłem szefem tego radia, z tym, że no, z całego zespołu radiowego byłem najbardziej spalony. No, z racji z tego, że siedziałem w więzieniu, no to już bezpieka mnie tam, powiedzmy, pilnowała. Ja, żeby znaleźć sobie alibi, w momencie nadawania audycji, o której doskonale wiedziałem, o której godzinie i skąd jest nadawana, siedziałem w kawiarni czy gdzieś no, w miejscu publicznym i miałem satysfakcję, jak widziałem, nagle zaczyna się ruch. Radiowozy więcej jeżdżą po ulicy, jak w tym 86 roku, jak sięgnęła bezpieka, te wozy pelengacyjne, widać jak te z tymi kominami radiowozy ganiają po ulicach. To jest satysfakcja taka, człowiek się cieszy, no, że udało się przywalić czerwonemu.
A już się wraca z nadajnikiem, a oni dopiero jadą gdzieś tam. To... No dusza tak. Się radowała.
Dobrze, panowie... Ja bym chciał jeszcze do jednej rocznicy na moment wrócić, chociaż pan Tomek mówi, że może dzisiaj nie, ale mamy jeszcze chwileczkę czasu, więc ja mimo wszystko to moim zdaniem temat niezmiernie ważny i poważny. 35 lat mija w tym roku od powstania Solidarności. 25 w zasadzie można powiedzieć od tej reaktywacji takiej na po przerwie, legalizacji ponownej. I wy macie świetny pomysł, tylko jest z tym pomysłem pewien problem.
No ja może odpowiem. No jest pomysł świetny. Jest pomysł taki, żeby na murze siedleckiego więzienia namalować mural zawierający taką alegorię dotyczącą powstania Solidarności, gdzie na tym muralu będą ujęte wszystkie takie warstwy społeczne, które spowodowały to, że powstała Solidarność, ale nie tylko Solidarność, ale i że Polska odzyskała niepodległość. Nie chcę mówić, jaka to jest niepodległość, ale no niepodległość. Jest, no. No. Nie mogę w tej chwili więcej mówić na ten temat z tego względu, że no, pewne osoby, które powinny wspierać takie rzeczy, próbują naszą inicjatywę uwalić. No, tylko tyle mogę powiedzieć, no bo zostałem zobligowany, żeby na razie nie mówić publicznie na ten temat. Ale mamy nadzieję, że przeskoczymy te kłopoty.
No mamy taką nadzieję. Tutaj też liczymy na to, że te osoby, które dzisiaj stawiają takie problemy, przejrzą trochę i po prostu dojrzą w tym muralu nie tylko wartość propagandową, ale przede wszystkim historyczną i wielkie podziękowania. Jeszcze spróbujemy może do pana Czarka się dodzwonić. Tomku, jeżeli dasz radę. Aha, ciągle Tomek próbuje, ale ciągle poczta. Nie wiemy, co się tam stało. Chociaż byliśmy się umówieni na godzinę 18. No to cóż. Zapraszamy jeszcze raz bardzo serdecznie 16 we wtorek na 18 do Kościoła Świętego Stanisława w Siedlcach. Najstarszej siedleckiej świątyni historycznie. Zapraszam ja bardzo osobiście w imieniu i Katolickiego Radia Podlasie, które w tymże radiu widzi swoją starszą siostrę. Jakkolwiek trochę inna technologia, trochę inne czasy.
No, dla nas to wielka satysfakcja.
A ja chciałem serdecznie podziękować Katolickiemu Radiu, że jako ta jedyna i największa rozgłośnia radiowa na naszym terenie nigdy nam nic nie odmówiła i zawsze nas wspiera. Z tego miejsca serdecznie dziękuję.
A nie ma za co. Bo tak jakoś się tak zgadało. Nie myśleliśmy nigdy o was jako radiowcach, czyli kolegach po fachu, ale dzisiaj będziemy...
A konkurencja też żadna w końcu.
No, to, tak, dokładnie. Już jakoś tak...
Nie... Już radio na kołku, ale nadajnik cały czas mamy zadekowany, także w każdej chwili możemy uderzyć. No.
To taka lekka ściemka była z tym Czechami, no, tak? Żart.
Nie, mamy inny nadajnik, ten nasz naprawdę pojechał do Czech, do karty 77.
My trochę żałujemy,
do Bratysławy, no.
że ten nasz pierwszy nadajnik, który był ściągnięty z Niemiec, też oddaliśmy. Chociaż nie mielibyśmy gdzie go przechować. No ale jeszcze mówię, mamy coś takiego, tak jeszcze zapytam, jak było, wyglądało to montowanie tych waszych taśm? To było kaseta na kasetę, tak? Jak to się mówi brzydko elektronicznie? Po paluchu?
Nie, to było wszystko robione, że tak powiem, po paluchu. Już po tym, jak zaczęliśmy otrzymywać trochę pomoc od różnych znajomych ludzi, mieliśmy dwa magnetofony i Marysia ze Stasiem po prostu minuta po minucie przegrywała. Z tym, że nie było klasyczne cięcie nożyczkami.
To się wtedy nazywało montaż elektroniczny, nie wiem, czy panowie wiedzą. Było kasetę ustawić, potem paluszkiem
Tak było robione. Staś ołówkiem kręcił.
Po paluchach.
Staś kręcił ołówkiem.
No więc to jest ten, natomiast no cóż, ja jeszcze tutaj wchodząc do stacji radiowej razem z księdzem Henkiem Drozdem zamówiliśmy sobie takiego specjalny magnetofon taśmowy na 38 cm prędkość przesuwu taśmy z angielskich porządnych części, na angielskich porządnych silnikach, ale potem niestety już nie używaliśmy, bo się okazało, że już był bezproduktywny, niepotrzebny, bo akurat już się montowało inaczej, a dzisiaj. No a dzisiaj, drodzy Państwo, radio, jak Państwo słyszą, wciąż jest, wciąż będzie, dzięki takim ludziom, między innymi właśnie jak pan Tomasz Olko i pan Adam Patoleta. Dziś możecie Państwo słuchać Katolickiego Radia Podlasie, w którym opowiadamy z rozrzewnieniem, z trochę z uśmiechem, bez spięcia i bez strachu, bez lęku o tamtych czasach. Jakkolwiek no, nerw był. Nie oszukujmy się.
Zawsze był.
Dziękuję panu bardzo serdecznie.
Dziękujemy serdecznie.